Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Virginie Despont, Vernon Subutex. Tom drugi. Tłumaczenie Jacek Giszczak. Czyta Roch Siemianowski. Dla Fabienne Mandron, Aurélie Poulain, Rolanda i Schulza Parabellum. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Leonard Cohen, Anthem. Lista osób pojawiających się w pierwszym tomie. Vernon Subutex, główny bohater książki, były sprzedawca płyt. Po eksmisji z mieszkania pomieszkiwał u dawnych znajomych, by pod koniec pierwszego tomu znaleźć się na ulicy. Alexandre Blish, popularny wokalista indie rockowy, śpiewający w języku francuskim. Zmarł w hotelu na skutek przedawkowania narkotyków. Był przyjacielem Vernona z lat młodości, wspomagał go finansowo i zostawił w jego mieszkaniu kasety, na których nagrał wywiad z samym sobą, kiedy Vernon, odurzony narkotykami, zasnął. Wiele osób szuka tego skarbu. Emily była basistka. Przyjaciółka Vernona jako pierwsza udzieliła mu gościny, ale tylko na jedną noc. Xavier Fardin, niespełniony scenarzysta filmowy. Dawny przyjaciel Vernona gościł go u siebie przez weekend. Pod koniec pierwszego tomu odnalazł Vernona na ulicy i został pobity przez grupę faszoli. Marie-Ange Fardin, żona Xaviera. Céleste spotkała Vernona w barze. Myślał, że go podrywa, ale ona tylko go rozpoznała. Kiedy była mała, ojciec zabierał ją czasem do jego sklepu z płytami. Wytatuowana, pracuje w barze Rosa Bonheur w parku de Boutin-Chaumont. Laurent Dopalais, producent filmowy, uwaga, niebezpieczny dla otoczenia. Hiena, kiedyś prywatny detektyw, dziś wyspecjalizowała się w cybernetycznym linczowaniu ludzi. Została zatrudniona przez Laurenta Dopaleta, który chce zdobyć kasety z wywiadem Alexa Blicha. Anaïs, asystentka Laurenta Dopaleta. Sylwii, była dziewczyna Aleksandra Blicha, która przez jakiś czas gościła u siebie Vernona i wdała się z nim w krótki romans. Opuszczając jej mieszkanie, Vernon pożyczył sobie kilka książek i zegarek. Sylwii poszukuje go na wszystkich portalach społecznościowych, pragnąc mu zaszkodzić. Lydia Bazuka, krytyk muzyczny, fanka Blicha, chce napisać jego biografię. W ten sposób poznała Vernona, który mieszkał u niej kilka dni. Daniel, była gwiazda porno, obecnie transseksualista, który zmienił nazwisko. Prowadzi sklep z papierosami elektronicznymi. Pozostaje w bliskich stosunkach z Pamelą Kant. Pamela Kant, była gwiazda porno, mistrzyni w grze Tetris Online. Kiko, spekulant giełdowy uzależniony od kokainy. Gościł Vernona przez kilka dni, po czym go przepędził. Gael, przyjaciółka Kiko, Marcy, Vernona i Hieny. Chcąc oddać przysługę tej ostatniej, gościła Vernona przez kilka dni w apartamencie Kiko, gdzie pomieszkuje. Marcia, wcześniej Leo. Piękna brazylijska transseksualistka, fryzjerka gwiazd, mieszka u Kiko. Wodka Satana, prawdziwe imię Faiza, była gwiazda porno, matka Aiszy, niegdyś kochanka Blicha, dawna koleżanka Daniela i Pameli. Selim, były mąż Faizy, naukowiec o postępowych i laickich poglądach. Po śmierci Faizy, wodki Satany, która przedawkowała narkotyki, sam wychowuje córkę. Aisza, córka Faizy, wodki Satany i Selima, praktykująca muzułmanka. Selim poprosił swoją dawną przyjaciółkę, Hienę, by pomogła mu znaleźć wspólny język z córką, której nie rozumie. Patrice, dawny przyjaciel Vernona i były mąż Cecil, mężczyzna, który stosuje przemoc w rodzinie. Zerwał wszystkie więzi ze środowiskiem muzycznym. Jest ostatnią osobą, która gościła u siebie Vernona, nim ten znalazł się na ulicy. Noel, Pracownik H&M. Przyjaciel Loisa. Lois, goniec, przyjaciel Noela. Pod koniec pierwszego tomu to on zadał Xavierowi Fardenowi potężny cios w głowę, po którym ten w stanie śpiączki trafił do szpitala. Laurent, bezdomny, udzielił Vernonowi kilku rad, przydatnych w jego nowym życiu kloszarda. Wałęsa się w okolicach parku de Butte-Chamont. Olga, bezdomna, tęga, rudowłosa kobieta o zawziętym charakterze. Ubliża naziolom, którzy rozdają koce bezdomnym. Ulica jest jej królestwem. Vernon czeka, aż zrobi się ciemno i wszystkie okna wokół niego zgasną, by wdrapać się na ogrodzenie i przedostać na teren ogródków działkowych. Czuje bolesne rwanie w kciuku lewej dłoni. Już nie pamięta, kiedy się skaleczył, ale zranione miejsce, miast się zabliźnić, puchnie. I Vernon się dziwi, że taka drobna rana aż tak bardzo boli. Schodzi ścieżką po zboczu, mijając krzewy winorośli. Stara się zachować ostrożność. Nie chce, by ktoś go usłyszał lub rano domyślił się, że tu był. Zbliża się do kranu i łapczywie pije. Potem się schyla i moczy sobie kark. Energicznie przeciera twarz i długo trzyma zraniony palec w lodowatym strumieniu wody, żeby poczuć ulgę. Wczoraj było dość ciepło i skorzystał z okazji, aby się trochę obmyć. Ale ubranie tak cuchnie, że czuje się jeszcze brudniejszy niż przedtem. Prostuje się i przeciąga. Czuje się ociężały. Myśli o prawdziwym łóżku, o gorącej kąpieli. Ale to mrzonki. Ma to gdzieś. Czuje jedynie absolutną pustkę, która powinna go przerażać. Jest świadomy, że to nie jest właściwy moment, by się dobrze czuć, a jednak przepełniają go niezmącona cisza i spokój. Był bardzo chory. Teraz gorączka opadła i kilka dni temu poczuł się dość silny, by stanąć na nogi. Ma przytępiony umysł. Wie, że lęk na pewno powróci. Już niedługo. Na razie niczym się nie przejmuje. Jest w stanie zawieszenia, jak ten dziwny zakątek, do którego się teraz zabłąkał. Wzgórze Berger jest oplecione kilkoma ulicami, a na jego szczyt można wejść po schodach. Rzadko widuje się tam samochody, nie ma świateł na skrzyżowaniach, ani żadnych sklepów, jedynie mnóstwo kotów. Vernon patrzy na bazylikę Sacre-Cœur w oddali. Wydaje się unosić nad Paryżem. Miasto tonie w widmowej poświacie księżyca w pełni. Odpływa. Chwilami traci świadomość. To nie jest nieprzyjemne. Od czasu do czasu próbuje sobie tłumaczyć, że nie może tu tkwić w nieskończoność. Lato jest dość chłodne. Znowu się rozchoruje. Nie może się poddawać. Musi zejść do miasta, znaleźć czyste ubrania, działać. Ale właśnie wtedy, gdy stara się trzeźwo myśleć, to znowu powraca. Zaczyna majaczyć. Obłoki dźwięczą, czuje na skórze powietrze miękkie jak tkanina. Noc pachnie, miasto do niego przemawia. A on rozumie ten szept, który wznosi się nad dachami i go otula. Więc zwija się w kłębek i ulatuje w górę. Nie wie, jak długo niesie go to łagodne szaleństwo. Nie stawia oporu. Jego umysł, wstrząśnięty wydarzeniami ostatnich tygodni, naśladuje działanie środków odurzających, które zażywał w swoim poprzednim życiu. Potem za każdym razem coś się odblokowuje i następuje powolne przebudzenie. Zaczyna myśleć normalnie. Pochylony nad kranem znów pije wielkimi haustami, które podrażniają tchawice. Po silnym przeziębieniu ma obolałe gardło. Myślał, że się wykończy. Siedząc na tej ławce, wszystko, co jeszcze naprawdę do niego dociera, to odczucia fizyczne. Okropne pieczenie w plecach, pulsowanie w zranionej dłoni, ropiejące pęcherze w okolicy kostek, trudności z przełykaniem. Zrywa jabłko w głębi ogródka. Jest kwaśne, a on łaknie cukru. Z trudem przechodzi przez ogrodzenie, które oddziela ogród od opuszczonej willi, gdzie śpi od jakiegoś czasu. Chwyta się gałęzi, żeby podźwignąć ciało. I omal nie rozkwasza sobie facjaty po tamtej stronie. Kończy ten manewr na kolanach, na ziemi. No, chciałby poczuć dla siebie litość albo przerażenie. Cokolwiek. No ale nic, tylko ten absurdalny spokój. Wchodzi od tyłu do opuszczonego domu, który obrał na swoją kwaterę. Na parterze miało być coś w rodzaju patio z pięknym widokiem na stolicę i pozostał po nim betonowy dziedziniec, w którego głębi można się schronić przed wiatrem i deszczem. Nośne filary z zardzewiałego żelaza wytyczają przestrzeń. Vernon dowiedział się niedawno od gościa z pobliskiej budowy, że od lat nie prowadzi się tu żadnych prac. Fundamenty osiadły, ściany nośne popękały i właściciel rozpoczął generalny remont. Ale zginął w wypadku. Spadkobiercy nie mogli się z sobą dogadać, toczą spór za pośrednictwem notariuszy. Dom opróżniono i zamknięto na kłódkę. Vernon śpi tam już od wielu nocy. Nie byłby w stanie powiedzieć, czy od 10 dni, czy może od miesiąca. Stracił rachubę czasu. Tak jak całą resztę. Lubi swoją kryjówkę. O świcie otwiera oczy i leży bez ruchu, zachwycony rozległą panoramą. Ma przed sobą Paryż, widziany z tak wysoka, że wydaje się gościnny. Gdy chłód staje się zbyt dokuczliwy, kuli się podciągając kolana do piersi. Nie ma koca, może liczyć tylko na ciepło własnego ciała. Rudy kot, jednooki i tłusty, przychodzi czasem, by przylgnąć do jego boku. Pierwsze noce na wzgórzu Berger Vernon spędził na ławce, na którą się osunął, kiedy tutaj dotarł. Przez kilka dni bez przerwy padał deszcz. Nikt mu nie przeszkadzał. Majaczył, wstrząsany silną gorączką, i odbył niewiarygodną podróż. Nieustannie bredząc, stopniowo wracał do siebie, z żalem wyłonił się z wygodnego kokonu swojego obłędu. Jakiś stary pijaczek, zobaczywszy go na swojej ławce w pierwszy słoneczny dzień, najpierw go ostro zbeształ. Ale widząc, że Vernon jest zbyt słaby, żeby odpowiedzieć, zaniepokoił się jego stanem i rozczulił się nad nim. Przyniósł mu pomarańcze i opakowanie paracetamolu. Charles jest gadatliwy i trochę stuknięty. Lubi gderać i wspominać swoją rodzinną północ, gdzie jego ojciec pracował na kolei. Często wybucha śmiechem, uderzając dłońmi o kolana, i te ataki śmiechu zmieniają się w mokry kaszel, który go niemal dusi. Vernon usiadł na jego ławce. Po szybkiej ocenie sytuacji, wedle kryteriów, które na zawsze pozostaną jego tajemnicą, stary zdecydował, że będzie jego kumplem. Zajmuje się nim. Przychodzi, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ostrzegł go. Nie śpi tu, teraz, kiedy jest ciepło. I wskazał mu dom parę kroków dalej. Spróbuj wejść do środka i schowaj się na tyłach. Zniknij na kilka godzin dziennie. Inaczej miejskie służby szybko cię stąd przepędzą. Musisz jeszcze trochę wypocząć, chłopie. Vernon nie posłuchał Charlesa, ale już w drugi słoneczny poranek zrozumiał sens jego rady. Pracownicy służb oczyszczania miasta polewali wężem chodniki. Nie usłyszał, że się zbliżają. Jeden z nich skierował strumień wody prosto w jego twarz. Vernon zerwał się z ławki, a śmieciarz zmył z niej kawałki tektury, które chroniły go przed zimnem. Był to młody murzyn o delikatnych rysach, który patrzył na niego nienawistnym wzrokiem. Spieprzaj stąd. Ludzie rano otwierają okna i nie mają chęci oglądać twojej brudnej gęby. Nie robię. Wynocha! A Vernon wyczuł z tonu jego głosu, że powinien niezwłocznie wypełnić polecenie, jeżeli chce uniknąć kopniaków. Zaczął kuśtykać, bo od długiego leżenia zdrętwiały mu kończyny. Snuł się po okolicznych uliczkach. Nasłuchiwał odgłosów polewaczki i starał się od niej oddalić. Było mu zupełnie obojętne, że to niesprawiedliwość. Właśnie tego dnia uświadomił sobie, że coś jest z nim nie tak. Zadawał sobie pytanie, gdzie właściwie trafił. Dopiero po jakimś czasie zrozumiał, dlaczego ta okolica wydała mu się tak dziwna. Nie mijał go żaden samochód. Nawet żadnego nie słyszał. Wokół stały tylko małe domki w ogródkach, jak w odległych czasach. Gdyby z ławki, z którą się właśnie rozstał, nie widział Sacré-Cœur, pomyślałby, że w stanie silnej gorączki wsiadł do pociągu i znalazł się na prowincji. Lub w latach 80. Zbyt słaby, żeby wałęsać się po ulicach, wrócił do punktu wyjścia, gdy tylko polewaczka się oddaliła. Pocierał policzki wnętrzem dłoni, dziwiąc się, że ma tak gęsty zarost. Był przemarznięty do szpiku kości. Chciało mu się pić. Czuł woń uryny. Dobrze pamiętał wydarzenia ostatnich dni. Po ulicznej bójce zostawił przyjaciela w szpitalu. Xavier stracił przytomność i wylądował na ziemi. A on nie zastanawiał się nawet, czy dojdzie do siebie. Włóczył się w deszczu i znalazł się tutaj. Czuł się jak zbity pies, a jednocześnie cieszył się jak wariat. Jednak czekał na próżno. Nie poczuł straszliwego ukąszenia lęku. Może to skłoniłoby go do działania. Czuł tylko swoje obolałe ciało i własny zapach, które, prawdę mówiąc, były przyjemnym towarzystwem. Zwykłe uczucia go opuściły. Przyglądał się niebu i zajmowało mu to cały dzień. Charles wrócił i usiadł obok, na tej samej ławce na krótko przed zmrokiem. Nareszcie wychodzisz z letargu, biedaku. Najwyższy czas. Charles wyjaśnił mu, że znajdują się w północnej części Paryża, niedaleko parku de Butte-Chaumont. Podał mu piwo i pół miękkiej, zgniecionej bagietki, którą od jakiegoś czasu musiał nosić w torbie i na którą Vernon zachłannie się rzucił. — Cholera! Wolniej, bo się rozchorujesz! — Będziesz tu jeszcze jutro? Przyniosę ci trochę szynki. Musisz nabrać sił! Stary nie był kloszardem. Nie miał zniszczonych dłoni, na nogach miał nowe buty. Jednak nie wyglądał zbyt świeżo. Najwyraźniej zwykł pić z facetami, których czuć szczynami. Siedzieli tak przez chwilę, nie mówiąc za wiele. Teraz Vernon czuje się, jakby był w stanie nieważkości. Niewidzialna dłoń rozregulowała gałki na jego stole mikserskim. Wszystkie dźwięki są zniekształcone. Nie może się oddalić od tej ławki. Dopóki go stąd nie wyrzucą, wzgórze Berger jest jego maleńką wyspą, zawieszoną w powietrzu. Dobrze się tu czuje. Robi krótkie przechadzki, by rozprostować nogi i nie zajmować ławki przez cały dzień. Czasem siada na schodach wyznaczających jego terytorium, stoi na ulicy, ale zawsze wraca do punktu wyjścia. Do swojej ławki, naprzeciwko ogródków działkowych, z niezrównanym widokiem na dachy Paryża. Zaczyna się przyzwyczajać. Robotnicy pracujący tuż obok przy ulicy Remiego de Gourmonta z początku nie zwracali na niego uwagi. Do czasu, gdy kierownik budowy zbliżył się podczas przerwy, żeby zapalić papierosa i do kogoś zadzwonić. Podszedł do ławki, a Vernon ustąpił mu miejsca. Już się oddalał, by o nim zapomniano, kiedy gość zawołał: od 2 dni ci się przyglądam. Nie miałeś sklepu z płytami? Vernon się zawahał. Przez sekundę miał ochotę zaprzeczyć i pójść swoją drogą. Jego dawna tożsamość przestała go zajmować. Zsunęła się z jego pleców jak stary płaszcz, ciężki i niewygodny. To Kim był przez dziesiątki lat, nie miało z nim związku. Ale facet nie zostawił mu wiele czasu do namysłu. Nie pamiętasz mnie? Pracowałem w piekarni, tuż obok. Często przychodziłem. Jego twarz nic mu nie mówiła. I Vernon rozłożył ramiona. Nie wszystko już kojarzę. A tamten facet się zaśmiał. Ta, rozumiem, życie dało ci nieźle popalić. Odtąd, codziennie podczas przerwy, przychodzi, by pogawędzić z nim przez 2 minuty. Kiedy cały czas przebywa się na ulicy, 3-dniowy rytuał staje się starym nawykiem. Stephanie nosi bermudy i sportowe buty, ma kędzierzawą czuprynę i skręca papierosy. Lubi wspominać o festiwalu w Cannes, mówić o swoich dzieciach i o problemach z robotnikami na budowie. Unika wszelkich aluzji do tego, że Vernon śpi na ulicy. Trudno stwierdzić, czy to niezwykły takt, czy kompletne zobojętnienie. Proponuje, by Vernon sięgał do jego paczki tytoniu. Czasem zostawia mu chipsy czy resztkę coli i pozwala mu korzystać z toalety na budowie. Dla Vernona to wszystko zmienia. Wykopał już 2 dołki w ogrodzie domu, gdzie śpi, ale niełatwo jest grzebać w ziemi gołymi rękami, potem to zakopywać, tak by nie było nic czuć, nawet gdy jest ciepło. Na dłuższą metę to by go zgubiło. Okoliczni mieszkańcy w końcu zaczęliby się uskarżać na smród. Od 3 dni Janine dyskretnie składa mu wizyty. Karmi też kilka bezdomnych kotów. Przynosi Vernonowi jedzenie w plastikowych pojemnikach. Robi to po kryjomu, bo miejscowi już jej mówili, by nie zachęcała bezdomnych do pozostawania w tym miejscu. Nie jest pierwszy. Opowiedziała mu o tym. Na początku wszyscy sądzili, że to sympatyczne z jej strony i chcieli pomagać bliźnim. Ale było z tym za dużo problemów. Ślady wymiocin, radio włączone na cały regulator i pozostawione tak na całą noc. Jakiś nawiedzony gaduła, który nie znał granic przyzwoitości i chciał wchodzić ludziom do domów, by z nimi dyskutować. Inny na psychotropach, który rozmawiał sam ze sobą i straszył dzieci. Ludzie z sąsiedztwa nie mieli wyboru. Trzeba dawkować współczucie. Janine upiera się, by dzielić się z nim kolacją. To drobna, poczciwa kobieta, trochę przygarbiona, o filuternym spojrzeniu, podkreśla brwi kredką, chociaż niezbyt równo. Za to szminka na ustach jest zawsze bez zarzutu. A siwe loczki idealnie okalają upudrowaną twarz. Codziennie używam lokówki. Przestanę, kiedy mnie spuszczą do grobu. Lubi żywe kolory i żałuje, że lato jest takie brzydkie, bo nie może włożyć swoich pięknych sukni. A nie wiem, czy za rok będę jeszcze żyła, by się nimi nacieszyć. Mówi Vernonowi, że jest milutki, to od razu widać. W moim wieku ma się to oko. Jest pan słodkim chłopcem i ma pan cudowne oczy. To samo mówi kotom, które dokarmia. Przynosi mu butelki z wodą i ryż, w którym rozpuszcza duże porcje masła. Nigdy nie robi żadnych uwag. Lecz Vernon podejrzewa, że zdaniem Janine to, co jest dobre dla kociej sierści, musi być dobre także dla mężczyzny. Stara przyniosła też kilka kostek czekolady w folii aluminiowej. Zdziwił się, z jaką przyjemnością je zjadł. Już zapomniał, jak to jest, gdy wkłada się do ust coś, czego smak się lubi. Jak co dzień, około godziny 18:00, Charles wychodzi z punktu bukmacherskiego przy ulicy de Pyrénées i idzie aleją Simona Bolivara w stronę sklepiku spożywczego naprzeciw parku. Chłopak za ladą nie był skory do uśmiechu. Gdy mu wydawał resztę, z trudem oderwał wzrok od ekranu, na którym śledził mecz krykieta. Stary wchodzi powolnym krokiem na parkowe wzgórze. Nigdzie mu się nie spieszy. Rodzice czekają, nie rozmawiając z sobą, przed teatrzykiem lalek, Guignol de Paris. W środku ich pociechy krzyczą co chwila — Uwaga, z tyłu, za tobą! Jego ulubiona ławka znajduje się po lewej. Niezbyt daleko od toalety publicznej. Przeciera wnętrzem dłoni pomalowane na zielono drewno. Zawsze jakiś kundel musi zostawić na nim warstwę błota, gdy stawia łapy na ławce, by robić pompki z podparciem. Otwiera zapalniczką pierwszą butelkę. Naprzeciwko dwa koty krążą wokół siebie, wydając od czasu do czasu niepokojące miauknięcia. Ale nie decydują się na frontalny atak. Charles zawsze lubił ten park. To tu przychodzi na aperitif, kiedy już wyjdzie z bistra, gdzie spędza popołudnia, unikając bladego światła dnia. Problemem w Bité-Chaumont są nierówności terenu. Któregoś dnia padnie, próbując wejść na wzniesienie. Pojawia się Laurent. Dobrze zna rozkład dnia Charlesa. Wie, że zawsze może tu liczyć na piwo. W kółko opowiada 5 czy 6 historyjek, które przerywa wybuchami dudniącego śmiechu. Gdy po raz 10 słyszysz opowieść o tej samej burdzie, masz chęć zmienić płytę. No ale Charles nie wymaga zbyt wiele od współczesnych. Nie można być jednocześnie kirusem i wybrzydzać, gdy chodzi o towarzystwo. Laurent jest częścią jego codzienności. Rzecz jasna, wolałby wypić aperitif z grubą Olgą. Zawsze miał słabość do postrzelonych kobiet. Z chęcią jeszcze raz wpakowałby się w tarapaty, gdyby w któryś z letnich wieczorów znów miał okazję przystawiać się do Olgi. Kiedy ujrzał ją po raz pierwszy, miała na nogach jaskrawo-zielone pepegi, więc sobie z niej zażartował, nazywając ją cyrkowym błaznem. I od razu dostał z liścia. Musiał jej oddać, chciała się zrewanżować, ale nie była w stanie. Olga to poczciwina. Gdy cię okłada pięściami, to tak jakby ci dawała całusy. Starego to wzruszyło, że tak się szamocze. A on widzi w tym tylko oznaki czułości. Olga do dziś ma mu za złe to pierwsze spotkanie. A on takie właśnie lubi, szalone i brzydkie. Zawsze twierdził coś wręcz przeciwnego. Kiwa głową, gdy kumple mówią, że kobieta, która nie jest specjalnie zołzowata, to prawdziwy skarb. Często opowiada, że marzy o zgrabnej, bezproblemowej cizi, która nigdy nie tłucze talerzy, ale to zwykłe bzdety. Jakie opowiada się w męskim gronie. Gdy jeszcze stać go było na laskę, jak się patrzy, został z Vero. I za każdym razem, kiedy ją zdradza, rywalka okazuje się do niczego. Nie wszystko złoto, co się świeci. Przyzwoite kobiety go nudzą. Aleje parku są mokre. Deszcz padał przez wiele godzin. W bistrach wszyscy mówią już tylko o tym. O pogodzie i jaka to była beznadziejna wiosna. Spacerowicze zbyt szybko nie wrócą. Wokół nich widać już tylko ludzi uprawiających jogging, którzy musieli schronić się w zaroślach, by się teraz wyłonić i dyszeć jak katorżnicy. Niektórym chciałoby się tego natychmiast zabronić w imię zdrowego rozsądku. Na pierwszy rzut oka widać, że to, co robią, zagraża ich zdrowiu. Laurent patrzy na buty Charlesa ze zdegustowaną miną. Nie nosisz czasem 40? Noszę 44, czemu pytasz? Zawsze masz niezłe trepy. Potrzebna mi para. Te, które mam, nie bardzo mi się podobają. To obuwie robocze. Na pewno niezbyt wygodne. Byłem w magazynie pomocy społecznej, żeby czegoś poszukać, ale nic nie było. Jest kryzys. Ludzie niechętnie pozbywają się rzeczy. To masz problem. Przejdę się jutro na ulicę Ramponu. Może znajdę parę w moim rozmiarze. Bo te ocierają mi piętę. Nabawię się odcisków. Na ławce obok czarnoskóry olbrzym w srebrzystym dresie pastwi się nad chuderlawym białasem w szortach, który się dwoi i troi, wykonując jego komendy. Trener wykrzykuje stentorowym głosem. Jazda, jazda! Jesteś na wirażu, żadnych pauz, śmiało naprzód! A nieborak podskakuje w miejscu, z nieobecnym spojrzeniem na skraju wyczerpania, bliski zgonu. Laurent nie przygląda im się długo, Jego wzrok przyciąga jakiś kaszalot w niebieskim kombinezonie, toczący się pod górę jak pijany kosmonauta. Charles podaje Laurentowi kolejne piwo i mówi: gdyby to ode mnie zależało, zabroniłbym sportowcom wstępu do parku. Psują nam atmosferę. Chciałbyś nas pozbawić widoku biegających półnago foczek? Spójrz na tamtą. Nie szkoda by ci było takiego przedstawienia? Problem z facetami takimi jak Laurent, a jest ich bez liku, polega na tym, że każdą ich reakcję można od razu przewidzieć. Schludna, jasnowłosa studentka, zbiegająca truchtem ze zbocza, jest do niczego. Czuć ją mydłem, nawet kiedy biegnie. Nie chodzi o to, że Charles ocenia libido innych wedle jakiejś z góry założonej skali, ale dziś faceci niczym się już nie różnią, jakby chodzili na kursy wieczorowe, żeby się do siebie całkiem upodobnić. Gdyby otworzyć mózg Laurenta i przyjrzeć się, jak działa, znaleźlibyśmy w nim dokładnie ten sam szajs, co w mózgu biznesmena, który cierpi obok, wykonując brzuszki. Super szczupłe lasencje, błyskotki w rodzaju Rolexa i wielki dom na plaży. Marzenia idioty. Między jego pokoleniem a pokoleniem Laurenta jest zasadnicza różnica. W jego czasach ludzie nie schlebiali burżujom. Bez względu na to, co sami o tym mówią, dzisiejsi przedstawiciele ludu pracującego chcieliby, wszyscy bez wyjątku, urodzić się w dobrych domach. W Lessinet, gdzie dorastał, czas odmierzały fabryczne syreny. Ludzie gardzili burżujami z zamożnych przedmieść. Nie piło się z szefami. To było niepisane prawo. W bistrach rozmawiało się tylko o polityce. Nienawiść klasowa tworzyła prawdziwą plebejską arystokrację. Ludzie potrafili gardzić swoim szefem. To wszystko zniknęło, tak samo jak zamiłowanie do dobrze wykonanej pracy. Nie ma już czegoś takiego jak robotnicza świadomość. Teraz każdy z tych gości chciałby się upodobnić do swojego bossa. Gdyby ktoś taki jak Laurent mógł wybierać, miałby gdzieś. Czy bogacze dzielą się swym bogactwem z innymi? Chciałby jedynie dołączyć do ich klubu. Mają dokładnie takie same pragnienia. Banda ćwoków. Będzie z nich niezłe mięso armatnie. W głębi alejki obok klombu stoją czterej parkowi strażnicy, paląc papierosy w towarzystwie mężczyzny w szarym garniturze. To krępy uśmiechnięty Azjata. Stały bywalec parku, który zawsze ma na głowie kowbojski kapelusz i wchodzi na zbocza po trawniku tyłem. Zawsze tak robi, kiedy przychodzi do parku i z nikim nie rozmawia. Stary pies o długiej szarej sierści i króciutkich łapach biega wokół niego. Charles pyta kolegę: wiesz, dlaczego Chińczycy to robią? Chodzą tyłem na górki? Nie mam pojęcia. To inna kultura. Fakt. My tak nie robimy. Laurent ulokował się na zarośniętych trawą torach kolejowych, przecinających park w jego dolnej części. Na początku kwietnia. Niewielu ich tam śpi i strażnicy przymykają oko. Byle nikt nie wałęsał się po trawnikach nocą. Jakaś kobieta przystanęła w pobliżu ich ławki. Wydaje się zagubiona. Ma na sobie długi czerwony płaszcz zapięty pod szyję. Ubranie małej dziewczynki, co kontrastuje z nieco przywiędłą twarzą. Wygląda na nauczycielkę. Gdyby często miała do czynienia z dorosłymi ludźmi, ubierałaby się inaczej. Laurent podnosi ramię na jej widok, pozdrawia ją. Wydaje się zdziwiona. Potem go rozpoznaje i podchodzi bliżej. Dzień dobry, co u pana słychać?
Wszystko super. Może mały łyczek?
Pyta, podając jej napoczętą butelkę. Kobieta odruchowo się cofa, jakby chciał siłą wcisnąć jej szyjkę butelki do ust. Nie, dziękuję. Szukam baru Rosa Bonheur. Wiecie, w którą stronę powinnam się kierować?
Ależ pani zawsze czegoś szuka.
Laurent zamienił się w uwodziciela. Charles czuje się zażenowany jego zachowaniem. Ty dupku, Niby jak. Elegancko ubrana i schludna dama miałaby pić z twojej butelki i interesować się kimś takim jak ty. Rosa Bonheur to blisko. Pójdzie pani tą ścieżką, prosto, jakieś 500 metrów. Znalazła już pani tego Subiteksa? Nie. A pan go już nigdy więcej nie widział? Ani razu. Ale mogę wziąć od pani namiary. Jeśli coś usłyszę, to od razu dam pani znać. Laurent wciska jej ten bajer tonem hostessy w salonie. Wypina pierś i rozchyla gabardynową kapotę barwy kaki, wyciąga z zanadrza stary pomarańczowy notes i prosi kobietę o długopis. Ze zniewalającym, szczerbatym uśmiechem. Przykro na niego patrzeć, kiedy próbuje pokazać, że potrafi się zachować jak człowiek cywilizowany. Dama w czerwieni lekko się krzywi i odruchowo wyrywa sobie włosek między brwiami. Laurent nie przestaje mówić, jak zwykle, kiedy znajdzie sobie nowego słuchacza. Tak łatwo nie odpuszcza. Vernon wpakował się w niezłą kabałę, bo zaczął się włóczyć z jedną wredną jędzą. Typowe u nowicjusza. Za bardzo potulny. Gdybym zobaczył go z Olgą, kazałbym mu uważać. Wszystkich robi w konia. Z początku wydaje się sympatyczna. Tyle, że jak już zaczniesz się z nią zadawać, lądujesz nosem w gównie. Ulica to nie jest miejsce dla kobiet. Zresztą bez problemu mogą tego uniknąć. Taka Olga mogłaby sobie zrobić ze 3 bachory, kiedy był na to czas. I od razu. Zasiłek, mieszkanie socjalne, jako samotna matka miałaby to jak w banku. My, bezdzietni faceci, możemy sobie zdychać. Ale rodzina to świętość. Nic z tego, dla niej rodzenie dzieci to też za duży wysiłek. Olga nie ma za grosz ambicji. I wszystko musi robić tak samo jak facet. Stale szuka guza. Ale jak przyjdzie co do czego, oberwie ktoś niewinny. Gdyby go pan zobaczył, proszę powiedzieć, że wciąż go szukamy, dobrze? Wszyscy. Emily, Xavier, Patrice, Pamela, Lidia, że się o niego martwimy i że mamy mu coś ważnego do powiedzenia, coś bardzo ważnego. Mogę zapisać pani numer i zapytać o godność? Kobieta w czerwonym płaszczu nie potrafi powiedzieć nie. Ma na imię Emily. Niepewnym tonem podaje numer swojego telefonu, po czym spiesznie się oddala. Ma dość szerokie biodra, idzie niepewnym krokiem. Charles pyta, skąd ty ją znasz? A Laurent wydyma wargi i zaczyna się popisywać. Jest ich już całkiem sporo. Szukają Vernona Subiteksa. Ale nie mam bladego pojęcia, gdzie mógł się zamelinować. A co to za gość? Włóczęga, świeżo upieczony. Typ kompletnie nie z tej bajki. Za miękki, za delikatny. Nie wiem, co mu się przytrafiło, ale było widać, że facet nie jest przygotowany do życia w plenerze. Stare czpuny mają przynajmniej jakieś pojęcie o ulicy. A ten to taki wycackany koleś. Stale wdawał się w bójki, aż w końcu jego kumpel dostał w dziób i nie mógł wstać z chodnika. Wtedy gość zniknął, a znajomi zaczęli go szukać. Nie była na niego wściekła. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby mu chcieli dać wycisk. To tylko zgraja czubków. Od 3 dni go szukają. A jak on wyglądał? To Francuz. Taki wymoczek. Ładne oczka, pedalski look rockersa, długie pióra. W sumie nic szczególnego, ale nie żadna menda. Ten opis dziwnie pasuje do jego znajomka ze wzgórza Berger. Charles woli być ostrożny. Facet był tak bardzo chory. Wydawało się, że wyzionie ducha na jego ławce. Jeżeli się ukrywa, na pewno ma powody. Każdy ma swoje sekrety i to jego sprawa. Nie wiesz, czego od niego chce ta paniusia? A dlaczego tak bardzo cię to interesuje? To dziwne, że taka dama ugania się za bezdomnym. Kobietom nigdy nie należy ufać. Zawsze coś ukrywają. To na pewno ma związek z jakimś nagłym zejściem. Z zejściem? Bez przerwy nam wciskają, że zajmują je tylko dzieci. Rodzenie bachorów, opieka i ten cały bajzel. I oczywiście wierzymy im na słowo. Ale tylko pomyśl. Prawdziwą obsesją tych wszystkich damulek są zmarli. To jest pies pogrzebany. Nigdy o nich nie zapominają. Starają się ich pomścić, pogrzebać na cmentarzu. Muszą mieć pewność, że spoczywają w pokoju. I wszyscy muszą szanować ich pamięć. Kobiety nie wierzą w śmierć. I tak naprawdę właśnie tym się różnimy. Nie wiem, skąd wziąłeś tę swoją durną teorię, ale trzeba przyznać, że jest oryginalna. Pomyśl o tym, gdy dziś wieczorem będziesz trawił sikacza. Zobaczysz. To ma sens. Nadal nie wiemy, czego od niego chce. Nie, ale chętnie pogaworzyłbym sobie o tym i owym z tą panią. Jestem bardzo uczynny. Lubię takie kobietki. Nieśmiałe. Od razu ma się ochotę porządnie je wyobracać. Charles pozwala mu wygłaszać te obleśne przechwałki. Naprawdę jest zaskoczony, że kobieta w czerwonym płaszczu się do nich odezwała. Charles też wygląda jak kloszard. Ludzie niechętnie wdają się z nim w rozmowę. Ale gdy on ma ochotę z kimś podyskutować, wie, jak się do tego zabrać. Trzeba nieustannie okazywać rozmówcy względy. Tak jak się nęci gołębie i wrony, postępuje tak samo jak staruszka, którą można było spotkać w dzielnicy aż do ostatniego lata. Mieszkała przy ulicy de Belleville, a gdy wychodziła z domu o 16, gołębie od razu ją rozpoznawały. Zbierały się w wielkie chmary na niebie i na ziemi i podążały za nią. Rozrzucała pod drzewami garście okruchów i ziaren. Nie wolno karmić ptaków. Jeśli ktoś nie zwrócił uwagi na jej zachowanie, te ptasie roje, które nagle lądowały na alei Simona Bolivara, były w najwyższym stopniu niepokojące. Któregoś dnia jej dzieci umieściły ją w domu opieki. Charles dowiedział się o tym przy kontuarze baru, który znajduje się na wprost wejścia do parku. Była właścicielką mieszkania. Dzieci musiały wyczuć, skąd wiatr wieje, przewidzieć zbliżający się kryzys. Wolały sprzedać mieszkanie, nim straci na wartości. Jazda do wykańczalni. Była jeszcze na chodzie i nigdy nie dawała w palnik. Jedyną przyjemnością tej starej wariatki było karmienie gołębi na spacerze. Nikogo nie wkurzała. Charlesa śmieszą ludzie, którzy robią sobie bachory, sądząc, że jest to polisa na starość. Zdążył już zauważyć, że to tylko dożywianie niecierpliwych sępów. Nikt nie lubi staruchów, nawet ich własne dzieci. W parku jest jeszcze jeden gość, trochę do niej podobny. Facet, który też chodzi przygarbiony i stawia się co dzień ze słuchawkami na uszach. Ma długie włosy i nosi wysłużoną czarną skórzaną kurtkę. Ten z kolei jest przyjacielem wron. Gdy tylko się pojawi, ptaszyska go rozpoznają i otaczają kręgiem. Wrony wyglądają na znacznie lepiej zorganizowane niż gołębie. Są wielkie jak kury, połyskliwie czarne i ludziom, którzy zwykli uważać, że zwierzęta nie rozumieją zbyt wiele, wydają się dziwnie inteligentne. Parkowe wrony szybko się orientują, z kim mają do czynienia. Nie potrzebują starego, by znaleźć pożywienie. Patroszą dno plastikowego worka zawieszonego w pojemniku na śmieci i same się obsługują. Ale wygląda na to, że lubią życie społeczne. Nie zbiegają się, kiedy przychodzi z ziarnem, już na niego czekają. A jeśli gość musi się przemieścić, bo przyglądają mu się parkowi strażnicy, ptaszyska wcale nie wydają się zaniepokojone. Idą jego śladem i uprzedzają się w języku kruków, że miejsce spotkania zostało zmienione. Stary przestał przychodzić z początkiem wiosny. Charles nigdy się nie dowiedział, z jakiego powodu. Pewnie trafił do szpitala. Jest za młody, by dzieci mogły go umieścić w zakładzie. Nawet jeśli im spieszno, by zainkasować swoją część mamony, trudno się pozbyć rodzica, który jest jeszcze w formie. Zwłaszcza kiedy logicznie myśli, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Charles poprosił Vero, by sprawdziła w internecie, co jedzą te ptaki. I zaczął przychodzić codziennie o tej samej porze, w to samo miejsce, by karmić głodomory. Pomyślał, że ktoś powinien przejąć pałeczkę i zrozumiał, dlaczego niektórzy to robią. Wrony są tak samo zabawne jak kumple z bistra. Mają małe, żywe oczka i potrafią cię rozśmieszyć. Charles co tydzień zagląda do działu z karmą dla zwierząt w Brikoramie. To dział, w którym śmierdzi najbardziej w całym sklepie i roi się od muszek, bo worki z psim żarciem są przedziurawione. Łazi tam, pomimo rwania w plecach i kolanach, które już nie są zbyt sprawne. Nogi odmawiają mu posłuszeństwa, człowiek się kończy. To wiek, normalna sprawa. Ale nie odpuszcza. Ta mania dobroci dla zwierząt przyszła z wiekiem. Charles wygrał w lotto. Ja, on stary grzyb. Niezły żart. Często obstawia wyścigi. Ale rzadko kupuje losy. Jak wszystkim stałym bywalcom punktów bukmacherskich, zdarzało mu się wypełnić kupon, kiedy skusiła go wielka kumulacja. W sumie najbardziej niezwykłe było nie to, że wygrał, ale to, że wieczorem w dniu losowania siedział w domu przed telewizorem i nie chciało mu się wstać, żeby zmienić kanał, a baterie w pilocie właśnie się wyczerpały. Trzeba było tego splotu okoliczności, by zaciekawił go wynik. Nie wyobrażał sobie, że mógłby być jednym ze zwycięzców. W sumie jednak taka jest idea tej gry. Może się to przydarzyć każdemu. Nawet komuś takiemu jak on. Zawsze skreśla te same liczby. Datę urodzin swojej matki. Niezbyt skomplikowane. Kule powędrowały do komór maszyny losującej. Nigdy nie mógł zrozumieć zatwardziałych graczy. Nic nie może rywalizować z nudą losowania. I zaczęły padać liczby. Jedna po drugiej. Z tą przerażającą precyzją przeznaczenia, które przychodzi właśnie do ciebie i do nikogo innego. To go wyrwało z letargu. Serce biło mu coraz mocniej i poczuł ucisk w piersi. Zbyt wielka radość. To niezbyt przyjemne uczucie. Od razu całkiem wytrzeźwiał. Vero rozłożyła się na kanapie, ucięła sobie drzemkę i leżała nieruchomo jak kłoda, z otwartymi ustami i śladami czerwonego wina wokół warg. Gdyby teraz się obudziła, dostałaby plombę jak jeszcze nigdy w życiu. Za nic by się nie przyznał, że przywidziało mu się coś takiego, bo nie przywykł do miłych niespodzianek i z początku rzecz jasna myślał, że się sfrajerował. Uniósł patkę kieszeni marynarki, zaczął w niej grzebać i odnalazł kupon. To zakrawało na cud, zważywszy, że odruchowo zwinął go w rulonik i przestał o nim myśleć. 10 minut wcześniej nie byłby w stanie dojść do umywalki, nie zwalając się z nóg, a teraz był nagle zwinny jak koziołek. Umysł w stanie rui, mój Boże! Nie mógł się poczuć szczęśliwy, tak bardzo był wstrząśnięty. Próbował sobie wytłumaczyć. Stary capie, przestań się podniecać bzdetami, które w pijackim zwidzie sobie uroiłeś. Źle usłyszałeś. Jutro się przekonasz. Może trafiłeś dwójkę albo trójkę. No ale na pewno nie szóstkę. Co ty sobie myślisz? Nigdy się już nie wyleczysz z tego kretynizmu? Nie spał przez całą noc. Kładł się w ubraniu, potem wlókł się na fotel, próbował zbudzić Vero. Otwierał butelkę piwa i opróżniał ją, stojąc przy oknie. Potem wracał do wyrka. Na próżno. Nazajutrz, już o 8:00 był w bistrze. Starannie przepisał liczby. 2 razy, sprawdzając, czy się nie pomylił. Obracał kupony na wszystkie strony, ale nie dostrzegł niczego podejrzanego. Usiadł przy kontuarze w głębi, kryjąc się w półmroku. Choć nie znał nikogo, kto bywał tu o tej porze. A para Chińczyków, która przejęła lokal, gdy Ahmed, od zawsze właściciel tego bistra, pewnego wieczoru siedząc przed telewizorem zszedł z powodu pęknięcia tętniaka i tak raczej nie nawiązałaby z nim rozmowy. Wiele razy wyrzucali go za drzwi, kiedy był zalany i nie żywili do niego sympatii. Ale to było jego bistro i wracał tu co rano. Charles rozłożył gazetę i sprawdził jeszcze raz. Rano, na trzeźwo, wydało mu się to jeszcze bardziej nierzeczywiste niż wczoraj. To nagłe przerwanie jego naturalnego rytmu wywołało w nim raczej trwogę niż radość. Jeszcze trochę, a zacząłby się skarżyć, że los nigdy nie chce zostawić go w spokoju. No to jak słabo znamy samych siebie. Mógłby przysiąc, że nie cierpi swojego życia i dałby wszystko, by je całkiem zmienić. Lecz teraz, gdy to na niego spadło, czepiał się swych nawyków, jak gdyby mu ktoś groził, że kopniakami w tyłek wypędzi go z domu. 2 miliony! Co ty na to, pasztecie? I w ciągu jednej nocy Charles utracił pogodę ducha. Przez ponad 60 lat żył w tej alkoholowej śpiączce od rana po aperitif, wrzeszcząc przy kontuarze, że ma to wszystko gdzieś, absolutnie wszystko i niech go nikt nie wkurza. Beztroska się skończyła. A przecież żył już na najrozmaitsze sposoby. Widział, jak jego matka wypruwa sobie żyły, żeby ich wyżywić. Widział, jak ojciec znika z dnia na dzień, nigdy więcej nie próbując zobaczyć się z żoną i swoim potomstwem. Był praktykantem, gdy w latach 60. w Belgii wybuchły wielkie strajki. Był królem gry w bóle i szoferem ciężarówki. Gryzi piórkiem i zawziętym graczem w taroka. Rozlepiał afisze i został rogaczem, zabijaką, tynkarzem. Wielką pasją jego życia była i pozostanie butelka. Bary i sklepy otwarte całą noc. Upija się na wesoło. Butelka nigdy go nie zawiodła ani nie porzuciła. Dawał kwiaty idiotkom i zachowywał się jak kretyn, gdy był z dupencjami. Miał dziesiątki kochanek, z których jedna była głupsza od drugiej. Najgorszą suką okazała się burżujka z przedimkiem przed nazwiskiem. Jej rodzina wciąż miała zrujnowany zamek, a ona lubiła się szlajać po barach. Urodziła mu dziecko. Powiedział, nie chcę być ojcem. To były lata 80. A ona na to, sama się nim zajmę i przestań biadolić. Mogłeś sobie podwiązać nasieniowody, głupku. Faktycznie. Nie uznał tego dziecka i nigdy nie chciał go widzieć. Vero też zaszła w ciążę, ale gdy jej powiedział, że nie chce być ojcem, spędziła płód. Boczyła się na niego, ale to zrobiła. W dodatku całkiem sama, nie prosząc, by jej towarzyszył i nie chcąc od niego nawet franka. To twarda sztuka. Zachowała się jak prosta dziewczyna. Nic tak bardzo nie łączy, jak ciężkie życiowe próby. Ludzie pracy nauczyli się trzymać razem. Vero to stary model. Jest córką nauczycielki, która wyszła za mąż za wieśniaka. No takie nie zdradzają swojego mężczyzny. Doskonale widział, że dużo ją to kosztuje, że nie może urodzić dziecka. I nawet jemu w pewien sposób to doskwierało. Ale trzeba być realistą. Przy dwóch takich gąbkach jak oni, biedny dzieciak mógłby drzeć japę całymi nocami. Nikogo by nie obudził. A biorąc pod uwagę, jak są urodziwi, do czego ten grzdyl mógłby być podobny? Spędziła. Nie tak jak tamta cipa z przedimkiem. Gdyby wieść o jego szczęśliwej wygranej dotarła do uszu fałszywej baronowej, zjawiłaby się tutaj lotem błyskawicy z gotowym testem na ojcostwo. A w tym wypadku facet nie ma prawa do obrony. Zostaje ojcem z urzędu. Zażądałaby części szmalu i zgotowałaby mu prawdziwe piekło. Vero darłaby się na niego jak stare prześcieradło. I miałaby baba rację. Zresztą nie zamierzał też mówić o tym Vero. Nie tak szybko. Musi się zastanowić, zanim cokolwiek wyjawi. Poszedł ulicą de Pyrénées. Zajrzał na pocztę, żeby poprosić o książkę telefoniczną. Chciał poszukać numeru do siedziby totalizatora. Ale kobieta z okienka, młoda, gruba i odpychająca murzynka, zaśmiała mu się w nos. Potraktował ją z góry. To jednak szczyt wszystkiego, żeby nie można było zadzwonić z urzędu pocztowego. A ona mu wygarnęła ze śmiechem. Proszę, jest pan za młody, by się wyrażać w ten sposób. W końcu nie taka durna, jakby się wydawało. To go rozbroiło, westchnął i opuścił to miejsce, nie wywołując skandalu. Dotarł na plac Gambetty, lecz piwiarnia, w której kiedyś na dole była kabina telefoniczna, przeszła gruntowny remont. Nie mogą się powstrzymać. Coś dobrze funkcjonuje, wszyscy się cieszą, to wszystko ma sens i solidne podstawy. I zawsze znajdzie się ktoś, kto to wszystko zburzy, by w zamian zaproponować coś, czego nikt nie rozumie. Ostatnia mania to otwieranie barów, w których amator trunków nie czuje się za dobrze. To twoja klientela i wyrzucasz ją za drzwi? Potem się skarżą, że muszą zamykać lokal. Ale nie utrzyma się baru dzięki trzem turystom, którym wystarczy, że schrupią zapiekankę. Potrzebujesz filaru, żeby się tu ostać. Gości, którzy sprzedadzą dom, by mieć za co pić. Jeśli handlujesz alkoholem, potrzebna ci klientela prawdziwych wyznawców, a nie miłośników tiru z syropem truskawkowym. Charles kupił kartę telefoniczną. Cholera, gdyby się okazało, że to totalna pomyłka, gdyby nic nie wygrał, po prostu wyrzuciłby w błoto 10 euro za kartę, z której już nie skorzysta. Nie znosi telefonów. Od razu przestaje dobrze słyszeć. Nie rozumie, co ktoś do niego mówi. Masakra. Odpowiada byle co. Zaczyna pyskować. Zaczął się rozglądać za publiczną kabiną w jakimś spokojnym miejscu, gdzie nikt go nie rozpozna i nagle nie otworzy drzwi. Co ty tu robisz, blachu? Chodź, łykniemy po jednym. Nie wiedział, jak wyartykułować to, co chciał powiedzieć. Jestem posiadaczem zwycięskiego kuponu. Albo dzwonię, żeby się zorientować, jak to jest z główną wygraną. Zwracanie się do instytucji było dla niego zawsze kłopotliwe, tak jak dla wszystkich prostych ludzi. Nie chciał, żeby od razu dało się wyczuć, że jest zwykłym żulem. I wiedział, że im bardziej będzie się starał mówić poprawnie, tym bardziej to będzie widać. Pindzia w słuchawce miała doświadczenie. Uspokoiła go. Najwyraźniej nie był jedynym kmiotem, który postanowił zadzwonić do siedziby Lotto. Bywali gorsi. Szybko pojęła, o co mu chodzi. Wygrany kupon to dla niej było coś, co może się zdarzyć. Niech pan chwilę poczeka. Słuchał Bolera, Ravela, potem z kolei jakiś typ uprzejmie wysłuchał jego zagmatwanej gadki, poprosił, by raz jeszcze odczytał liczby z kuponu i powiedział: proszę od razu nas odwiedzić, sprawdzimy to wspólnie. A Charles spanikował. To był typowy odruch w kontaktach z administracją. Nie, niestety jestem bardzo zajęty. Wtedy tamten powiedział: spokojnie, może być poniedziałek, proszę przyjść w poniedziałek. Oto adres. Jeśli chodzi o anonimowość, może pan być spokojny, będzie całkowita. Nikt nie czeka przed naszym wejściem, by namierzać szczęściarzy. Wie pan, wielu ludzi wchodzi i wychodzi z budynku. Nie sposób będzie pana odróżnić od gracza, który chce złożyć reklamację, albo od urzędnika. Tak, w łonie naszej ekipy pewne osoby poznają pańską tożsamość. Ale mamy niezwykle ścisłe klauzule poufności. Sam pan rozumie, to nie tylko pański przypadek. Nie, nawet jeśli jest pan za stary, żeby u nas pracować, nikt nie sfotografuje pana w drzwiach wejściowych. Jeśli wolno mi coś doradzić, niech pan nie próbuje się jakoś przebierać. Czasem, nie chcąc rzucać się w oczy, stajemy się właśnie zbyt widoczni. Proszę unikać okularów, peruk. Faktycznie, nie był pierwszym skunksem, który zgarnął pulę. Po powrocie do domu żałował, że przesunął spotkanie na poniedziałek. Bał się nawet wysrać. A jeśli w tym momencie otworzy się okno i spadnie tranzystor, który otworzy szufladę, wtedy wystarczy podmuch wiatru i pfff, po kuponie. A, wolne żarty, można by wyprasować. Nie przesadzał nawet z sikaczem, aby nie narobić głupstw. Czuł się naprawdę nieswojo, I nie był to tylko lęk przed jakimś nieszczęściem, typowy u ludzi z jego warstwy społecznej, przed tym ziarnkiem piasku, które cię uwiera i sprawia, że na zawsze będziesz przykuty do gleby, przed losem, który zrobi co się da, by ludzie z plebsu pozostali w swym gównie. Był też strach dużo gorszy. Co?